Dzień dobry. U nas też gość wagi ciężkiej, nie chodzi o wagę, tylko o znaczenie. Adam Bielan, europoseł Prawa i Sprawiedliwości i wiceprezes Porozumienia naszym gościem. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Jeszcze wczoraj wydawało się, że chyba wszystko jest uzgodnione, że kształt rekonstrukcji jest już znany, a dzisiaj otwieram, panie pośle, Super Express i na drugiej stronie czytam tak. Jak wam nie pasuje, to się pożegnamy. Tak miał do koalicjantów powiedzieć wczoraj Jarosław Kaczyński, to prawda?
Wczoraj nie było spotkania na poziomie liderów. Ono odbywało się przedwczoraj, w czwartek i nie zakończyło się jeszcze żadnymi końcowymi ustaleniami. To będzie proces, który zapewne na chwilę potrwa. Kolejne spotkanie przewidziane jest w poniedziałek, natomiast mogę pana zapewnić, rozmawiałem z uczestnikami czwartkowego spotkania, że tego rodzaju słowa oczywiście z ust pana prezesa Kaczyńskiego nie padły.
Wczoraj Onet pisał, że było bardzo ostro, że były emocje, że Zbigniew Ziobro wyjaśnił sobie pewne sprawy z premierem Mateuszem Morawieckim.
Nie sądzę, żeby można było atmosferę tego spotkania w ten sposób określać. To są normalne rozmowy, które toczą się z jednej strony na początku nowego sezonu politycznego, który mamy po wakacjach, a z drugiej strony po tym czwórboju wyborczym, który rozpoczęliśmy w 2018 roku wyborami samorządowymi, później były wybory europejskie, parlamentarne, wreszcie wybory prezydenckie. Teraz mamy 3 lata bez wyborów. Idealny czas, żeby reformować kraj, wprowadzać zmiany, które są zapisane w naszym programie wyborczym. Natomiast musimy się umówić na szczegółowy plan działania, na to, które zmiany będą traktowane bardziej priorytetowo i które będą wprowadzane w pierwszym rzędzie. I tego dotyczą przede wszystkim.
Jaki jest stan posiadania w tym momencie, jak pan uważa? Stracicie po jednym stanowisku, czy może coś zostanie tak, jak było wcześniej, czyli po 2 ministerstwa dla każdego koalicjanta?
To będzie wszystko pochodną kształtu rządu. Jeżeli rząd pozostanie w niezmienionym, gdyby pozostał w niezmienionym składzie, czyli jeżeli będzie to 20-21 resortów, nie sądzę, żeby proporcje podziału resortów pomiędzy koalicjantów się zmieniły. Ale wiemy, że są plany formułowane przez pana premiera Mateusza Morawieckiego, przez pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, zmniejszenia liczby resortów, stworzenia większych resortów, tak żeby poprawić sprawność zarządzania. Takie są argumenty autorów tych pomysłów. No i jeżeli dojdzie do zmniejszenia rzeczywiście do 12, to wówczas zapewne wszyscy proporcjonalnie stracą na tym. Natomiast pamiętajmy, że rząd jest kształtowany na podstawie ustawy o działach administracji. Tych działów jest znacznie więcej niż resortów i myślę, że w sensie odpowiedzialności za poszczególne działy to tutaj niewiele się zmieni.
Ale politycy z Solidarnej Polski oficjalnie i głośno mówią, że nie oddamy ani jednego ministerstwa. Politycy Porozumienia są tutaj bardziej powściągliwi. Czy to jest tak, że jesteście skłonni oddać to jedno bardziej niż Solidarna Polska, bardziej niż Zbigniew Ziobro?
Myślę, że tego rodzaju negocjacji nie warto toczyć za pomocą mediów. To nie przybliża nas do celu. To może powodować u opinii publicznej błędną opinię, że kłócimy się przede wszystkim o stołki. To, co przed nami, to przede wszystkim przygotowanie bardzo szczegółowego planu rządzenia. I tego dotyczą przede wszystkim te rozmowy. Kwestie personalne będą efektem końcowym.
Ale one są dla słuchaczy, myślę, bardzo atrakcyjne. Czy powrót Jarosława Gowina do rządu jest już przesądzony, czy jeszcze nie?
Jak wiemy, Jarosław Gowin podjął sam decyzję o odejściu z rządu w trakcie sporu o termin wyborów na wiosnę tego roku. Więc po pierwsze musimy poczekać na zakończenie rozmów na temat kształtu rządu i tego, jakie resorty przypadną poszczególnym ugrupowaniom. Po drugie musi być deklaracja Jarosława Gowina o tym, że chce wrócić.
No w mediach można usłyszeć, przeczytać, że Jarosław Gowin chce być wicepremierem znów. Ma szansę?
I po trzecie, to będą już decyzje poszczególnych ugrupowań, w tym wypadku Porozumienia. Zarząd Krajowy w tej sprawie zbierze się we wrześniu i podejmie ostatecznie taką decyzję. Myślę, że jest to scenariusz bardzo prawdopodobny.
Jarosław Kaczyński ufa Jarosławowi Gowinowi?
To jest pytanie do pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Natomiast niezależnie od sporu o termin wyborów, pamiętajmy, że musimy oceniać całe 6 lat współpracy w ramach Zjednoczonej Prawicy i ja uważam, że to była współpraca w miarę zgodna. Udało nam się bardzo wiele rzeczy wspólnie zrobić i generalnie Zjednoczona Prawica jest najbardziej udanym projektem politycznym w historii polskiego parlamentaryzmu. Nie było dotąd formacji, która od momentu powstania przez 6 lat wygrywałaby wszystkie możliwe wybory, to pokazuje też, że ten obóz, ten ruch polityczny Jarosława Kaczyńskiego, Jarosława Gowina, Zbigniewa Ziobro cieszy się wciąż dużym poparciem społecznym. Jesteśmy świeżo po zwycięstwie w wyborach prezydenckich, których nasz kandydat, pan prezydent Andrzej Duda, zdobył ponad 50% poparcia.
To o to za moment jeszcze zapytam, ale jeszcze wcześniej przychodzi do głowy takie pytanie, czy Jarosław Kaczyński tak samo kocha obu koalicjantów?
Nie wiem, czy można używać takich mocnych określeń jak dotyczących miłości czy nienawiści w polityce. Ja generalnie uważam, że należy od tego uciekać. Takie silne emocje nie są potrzebne w polityce.
Był pan marszałkiem, wicemarszałkiem Senatu nie tak dawno temu. Co z większością senacką? Bo od pewnego czasu przestało się mówić o tym, że PiS ma taką zdolność przyciągania na swoją stronę niektórych polityków, tak żeby zmienić stan posiadania w Senacie. Pan zna doskonale senatorów. Jest to jeszcze możliwe, czy już nie?
Jest to możliwe. Ja od początku rozmów na temat kształtowania się władz Senatu po wyborach parlamentarnych sądziłem, że jeżeli nie uda nam się w Zjednoczonej Prawicy zdobyć większości w Senacie bezpośrednio po wyborach, to kolejnym takim czasem, kiedy to będzie możliwe, to już będzie okres po wyborach prezydenckich. On w tej chwili nastąpi. Ja nie prowadzę w tej chwili żadnych rozmów z kolegami z Senatu, natomiast znając charakter tej instytucji, znając wielu senatorów, również opozycji, jestem przekonany, że będzie to możliwe w najbliższych miesiącach.
Ale jeśli PSL nie dobije do rządu, a chyba na to wszystko wskazuje, że tak się nie stanie, mimo że w mediach były takie informacje, no to wtedy to przeciągnięcie innych polityków w Senacie będzie bardzo trudne, no bo nie sądzę, żeby Koalicja Obywatelska chciała przejść na stronę Zjednoczonej Prawicy.
Pamiętajmy, że opozycja jest dzisiaj w fatalnym stanie. Morale tam jest bardzo niskie, zarówno w Platformie Obywatelskiej, jak i w PSL-u. PSL mimo bardzo ciężkiej pracy jej lidera przez ostatnie ponad 2,5 roku zanotował bardzo słaby wynik w wyborach prezydenckich. Platforma również poniosła porażkę. Jej kandydat znalazł się w drugiej turze. To sukces w kontekście wyniku pani Kidawy-Błońskiej w sondażach, ale jednak doszło do porażki. Toczą się tam wewnętrzne dyskusje na temat tego, co dalej. Ujawniają się poszczególne frakcje, grupy, które ze sobą rywalizują. Widzimy rywalizację, bardzo mocną rywalizację Grzegorza Schetyny z Borysem Budką. Nie wiadomo, co zrobi w tej sytuacji Rafał Trzaskowski i tak dalej. Więc pamiętajmy również, że w Senacie zasiada bardzo wiele osób, które nie są członkami partii politycznych, startują z list partii politycznych, ale do tych partii nie należą, więc Senat zawsze rządził się swoimi prawami. W poprzedniej kadencji kilkoro senatorów opozycji dołączyło do naszego klubu.
No to czekamy na rozwój wydarzeń w Senacie. W części radiowej zapytam jeszcze pana, bo pan sam wspomniał o wyborach prezydenckich, o prezydencie Andrzeju Dudzie. Pan był rzecznikiem sztabu prezydenta. Dziś opozycja bardzo mocno wypomina prezydentowi takie słowa odnośnie i szczepień na grypę i noszenia maseczek. Czy to, co wtedy padło z ust prezydenta, to nie był błąd, jak pan myśli, dzisiaj czekając na ewentualną drugą falę pandemii?
Gdy prezydent wypowiadał te słowa na temat maseczek, rygory dotyczące koronawirusa były nieco słabsze, dlatego że byliśmy na fali opadającej, a na pewno mieliśmy do czynienia z dużym wypłaszczeniem, jeśli chodzi o liczbę nowych przypadków. Dzisiaj widzimy, że wraz z sezonem grypowym i generalnie z sezonem, w którym jest znacznie więcej infekcji, te rygory muszą być większe.
Pan sam nosi maseczkę?
Ja noszę maseczkę zawsze w takich sytuacjach publicznych, gdy jestem na zewnątrz. I jeśli chodzi o szczepienia na grypę, będę się szczepił. W większości z poszczególnych lat szczepiłem się, nie zawsze, nie co roku, ale w tym roku chcę się zaszczepić.
Adam Bielan, europoseł Prawa i Sprawiedliwości i wiceprezes Porozumienia. Za moment ciąg dalszej rozmowy na rmf24.pl i interia.pl. Słuchaczom mówimy do usłyszenia. Dziękuję.
Dziękuję.
Pytanie, panie pośle, czy starczy dla tych wszystkich chętnych w tym roku szczepionek? Byliśmy zawsze w ogonie europejskich szczepień. Dziś pewnie sytuacja będzie inna, no ale te zamówienia są, jakie są, na podstawie ubiegłorocznych czy z lat ubiegłych szczepień, więc nie wiadomo, czy starczy szczepionek dla wszystkich, jak pan na to dzisiaj patrzy.
Nie, trudno mi powiedzieć, nie znam wszystkich statystyk. Rzeczywiście liczba osób, która się szczepiła w poprzednich latach, była znacznie mniejsza, ale chyba wszyscy czujemy, że i bardzo wiele osób, myślę, nie wszyscy Polacy zapewne, ale bardzo wiele osób będzie chciało się zaszczepić po to, żeby wyeliminować tę konfuzję, która może nastąpić jesienią, dlatego że objawy koronawirusa i objawy grypy do pewnego stopnia są podobne, więc wiele osób, które będzie chorowało po prostu na grypę, będzie mogło to pomylić z objawami koronawirusa. Więc sądzę, że liczba zaszczepionych w Polsce w tym roku będzie większa, tak myślę, taką mam nadzieję, niż w latach ubiegłych. I oczywiście rząd i podległe mu służby muszą być na to przygotowane.
A w Europarlamencie posłowie walczą o to, żeby się w Europie w tym sezonie Europejczycy szczepili, czy nie? Jak to wygląda?
No, w Europarlamencie my mamy swoje służby zdrowotne, mamy, nie ma żadnej kliniki, ale jest taka służba pielęgniarska. Ja, jak tylko wróciliśmy do pracy, zapytałem o możliwość zaszczepienia dla europosłów, bo co roku takie możliwości są. Zostałem poinformowany, że będzie to możliwe dopiero pod koniec września. Natomiast jeśli chodzi o panu o politykę w ogóle instytucji europejskich, to tutaj jest przede wszystkim potrzebna koordynacja działań, jeśli chodzi o szczepionkę na koronawirusa, bo szczepionki dotyczące grypy są znane od lat. One oczywiście co roku się zmieniają wraz z mutacją wirusów grypowych, natomiast tutaj przede wszystkim są potrzebne wspólne negocjacje z firmami farmaceutycznymi i wspólne zakupy dla wszystkich obywateli państw Unii Europejskiej na poziomie Brukseli, na poziomie Komisji Europejskiej. Takie negocjacje się toczą, takie umowy są podpisywane, Polska w tym również z tego również powinna korzystać, no ale przede wszystkim musi być oczywiście bezpieczna szczepionka, a wciąż takiej jeszcze nie ma.
Jak słucham pana, to domyślam się, że dziś pan by prezydenta namawiał, żeby takich słów o tej szczepionce dzisiaj nie wypowiedział, żeby raczej nakłaniał Polaków do tego, żeby się szczepili. Dobrze rozumiem?
Pan prezydent nie mówił o tym, że odradza szczepienia. Mówił o tym, że się sam dotąd nie szczepił. Ja nie wiem, jaka będzie decyzja pana prezydenta, jeśli chodzi o ten rok. Ja również nie zawsze w ubiegłych latach, nie każdego roku się sam szczepiłem. Zrobię to w tym roku ze względu właśnie na pandemię koronawirusa. Być może pan prezydent również się zaszczepi w tym roku, tego nie wiem.
Ciągnie pana do Pałacu Prezydenckiego jako rzecznika niedawnego sztabu? Czy tego tematu nie ma?
Ja mam w pałacu wielu kolegów, przyjaciół, którzy tam pracowali dotąd i myślę, że będą pracować, chociaż wszyscy czekamy oczywiście na ostateczne decyzje personalne w związku z nową kadencją, które będzie podejmować pan prezydent. To jest zawsze odpowiedzialna praca. Ja czuję się zaszczycony, że mogłem pomagać panu prezydentowi w reelekcji, chociaż to jest przede wszystkim jego zasługa, jego sukces osobisty i zawsze jeżeli będę poproszony o jakąkolwiek inną pomoc, to rzucę wszystko i nie odmówię, bo prezydentowi się nigdy nie odmawia. Natomiast jeżeli pan mnie pyta o formalną pracę w pałacu, w kancelarii, to nie dostałem takiej propozycji, nie mam takich zamiarów, pełnię funkcję posła do Parlamentu Europejskiego przez jeszcze prawie 4 lata.
Będą duże zmiany w kancelarii prezydenta? Czeka tam trzęsienie ziemi? Jak pan sądzi?
Nie sądzę, żeby doszło do trzęsienia ziemi. Możemy mówić o zmianie kilku osób, być może, ale to są decyzje pana prezydenta. Nie jestem upoważniony, żeby o nich informować, zresztą nie wszystkie jeszcze znam. Zawsze jest tak, że po 5 latach część osób być może chce zmienić miejsce pracy, być może czuje się wypalona, być może pan prezydent widzi, że potrzeba gdzieś jakiejś nowej energii i początek nowej kadencji to jest zawsze dobry moment, żeby ewentualne takie korekty personalne wprowadzić, ale ja się nie spodziewam, żeby to było jakieś duże, jak pan to określił, trzęsienie ziemi.
Przed nami chyba 3 lata spokoju. Nie wiem, czy pan patrzy tak na scenę polityczną, no bo do wyborów prezydenckich bardzo daleko, do wyborów parlamentarnych czy samorządowych też, europejskich również. To będzie spokojny czas, jak pan na to patrzy, czy ta nowa solidarność na horyzoncie może zakłócić spokój Zjednoczonej Prawicy?
Chciałbym, żebyśmy mieli w miarę stabilną sytuację polityczną, taką jaką mamy dzisiaj, u progu tego nowego sezonu politycznego, to znaczy obóz Zjednoczonej Prawicy ma stabilną większość w Sejmie, ma przyjaznego mu prezydenta. Mam nadzieję, że to się nie zmieni, jeżeli wewnętrznie się nie pokłócimy, a myślę, że to byłoby skrajną nieodpowiedzialnością, to tak będzie. Czy to będzie czas spokojny generalnie? Nie wiem. Widzimy, że pandemia powoduje bardzo poważne skutki, nie tylko zdrowotne, ale też gospodarcze. To jest czas bardzo dużych zmian w gospodarce światowej. Tutaj też się otwierają olbrzymie szanse dla polskiego przemysłu, żeby skorzystać na procesie powiedzmy osłabiania globalizacji i przechodzenia na regionalizację. Polskie firmy mogą wchodzić w łańcuchy dostaw, które dotąd zajmowały firmy azjatyckie. O tym się bardzo często mówi w tej chwili w Brukseli, generalnie w Unii Europejskiej. No ale do tego celu musimy mieć sprawnie rządzone państwo i temu też mają służyć zmiany personalne w rządzie i zmiany strukturalne w rządzie, utworzenie tej mniejszej liczby silniejszych resortów, więc nie wiem, czy mam nadzieję, że to będzie czas w miarę spokojny wewnętrznie politycznie, ale to na pewno jeśli chodzi o globalną gospodarkę i w ogóle geopolityka nie będzie, obawiam się, czas spokoju. Widzimy zresztą, co się dzieje za granicami, naszymi granicami wschodnimi na Białorusi, to jest kraj super.
To o to za moment zapytam, ale jeszcze chciałbym spytać o scenę krajową. Czy zmiana nazwy Platformy Obywatelskiej na ewentualną nową Solidarność to jest początek kłopotów Zjednoczonej Prawicy? Jak pan na to patrzy? No ten ruch miał powstać w ten weekend. Wiemy, że tak się nie stanie. Siłą rzeczy zostało to wszystko opóźnione, ale powstanie ta nowa Solidarność, ten ruch Rafała Trzaskowskiego. Jest to coś, co burzy pana spokój polityczny?
W tej chwili nie. W tej chwili widać początki tego ruchu są bardzo trudne. On się rodzi w bólach i nie chodzi tylko i wyłącznie o kwestię awarii oczyszczalni ścieków Czajka, o to, że trudno będzie budować taki ogólnopolski ruch prezydentowi stolicy, który jednak ma pracę, tu nawiązuje do wypowiedzi pana posła Grabca, na cały etat, bo pan poseł Grabiec bodaj sugerował, że Platforma oczekuje prezydenta Trzaskowskiego, że będzie pół etatu pracować w Warszawie, a pół etatu tworzyć nowy ruch. Tak się nie da. Warszawa to jest praca na co najmniej jeden etat, jeżeli nie na dwa etaty. Ale niezależnie od tego bardzo trudno będzie stworzyć tego rodzaju ruch w obecnej sytuacji politycznej, kiedy nastroje, morale w opozycji są znacznie słabsze. Co nie oznacza, że my jako obóz rządzący, jako obóz prawicy nie powinniśmy tego bacznie obserwować. Ja już od wielu lat przekonuję kolegów, że oprócz partii politycznych silny obóz polityczny, szczególnie w takim kraju jak Polska, gdzie jest bardzo silna, duża bariera psychologiczna, która uniemożliwia wielu osobom zapisanie się do partii, zniechęca wiele osób zapisanie się do partii. Do tego potrzebne są rozmaite organizacje społeczne. To jest przypadek, który dał władzę Fideszowi. Fidesz na tym bardzo dużo skorzystał. Ja zachęcam od wielu lat moich kolegów partyjnych, żeby również o tym pomyśleć. Dlatego musimy uważnie przyglądać się temu, co będzie robiła nasza konkurencja.
To co musi zmienić się w stylu uprawiania polityki przez Zjednoczoną Prawicę w programie, w doborze może niektórych liderów twarzy, żeby za te 3 lata co najmniej ten stan posiadania utrzymać? Bo te wybory prezydenckie wydaje mi się pokazały, że sympatie, szczególnie ludzi młodych, dzisiaj podążają już w zupełnie inną stronę.
Generalnie w zdecydowanej większości krajów młodzi ludzie z reguły mają poglądy antyestablishmentowe, z reguły pozytywni aktualnie rządzących. Tak było w roku 2015, kiedy głosy młodych ludzi dawały zwycięstwo panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie, czy później Zjednoczonej Prawicy. Co nie oznacza, że nie należy czynić starań o elektorat młodych ludzi. Myślę, że w przypadku młodych ludzi dzisiaj jeden z najważniejszych problemów to jest kwestia polityki mieszkaniowej. To jest olbrzymia bariera dla młodych ludzi do założenia rodziny. To jest powód, dla którego wielu młodych ludzi wciąż wyjeżdża, wybiera emigrację.
Ale program Mieszkanie Plus miał działać 4 lata temu. Nie zadziałało.
Ten program nie zadziałał tak, jak chcieliśmy i z całą pewnością wymaga korekty. Wiem, że w resorcie pani premier Emilewicz taka korekta jest przygotowana i będzie w najbliższych tygodniach wdrażana w życie. Ale to nie jest tylko program Mieszkanie Plus. Generalnie myślę, że my potrzebujemy bardzo głębokich zmian, jeśli chodzi o taki prawdziwy kodeks urbanistyczny, który pozwoli znacznie szybciej również inicjatywom prywatnym stawiać budynki mieszkaniowe w naszym kraju, tak żeby zmniejszyć tę lukę, która istnieje w Polsce jeszcze po czasach komunistycznych. Jest bardzo wiele rzeczy do zrobienia, kwestie edukacji, kwestie opieki zdrowotnej. Na pewno w roku 2023 nie będziemy w stanie wygrać wyborów, odwołując się do błędów naszych poprzedników. Mówienie o zaniechaniach przez 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego z całą pewnością w roku 2023 nie będzie działało. My będziemy musieli się chwalić przede wszystkim tym, co udało nam się dokonać, czego nam się udało dokonać. I to będzie czas bardzo dużych zmian w Europie, również w naszej gospodarce, związanych z następstwami koronakryzysu, więc my musimy się skupić na jak najlepszej jakości rządzenia i na rozwiązywaniu problemów, którymi dzisiaj żyją Polacy. W przeciwnym wypadku będzie trudno sukces, chociaż ja generalnie wierzę w to, że nasza kolejna, trzecia już kadencja, to byłaby kadencja historyczna, nikomu dotąd się nie udało rządzić trzech kadencji po kolei, jest możliwa.
Patrząc na to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, patrząc na to, co stało się z Aleksiejem Nawalnym, czyli właściwie no jasną już próbę otrucia, to wiemy, chociaż Rosja oczywiście zaprzecza. Czy to zmieni sposób patrzenia Europy na Putina, na Kreml, na Moskwę? Czy właściwie poza takimi deklaracjami nic się nie zmieni i cały czas pozostanie tak, jak pozostanie, czyli Rosja będzie takim dobrym partnerem do handlowania, a Europa przymknie oko na to, co robi Putin?
Świetne pytanie. Mamy do czynienia z próbą otrucia lidera opozycji, pierwszego od lat charyzmatycznego polityka, który nie tylko cieszył się bardzo dużą popularnością wśród Rosjan, ale też no, był dobry, jeśli chodzi o takie technologie polityczne. Potrafił montować koalicję przeciwko Putinowi. Udało mu się wprowadzić wielu opozycyjnych radnych w Moskwie. Szykował podobny sukces wyborczy na Syberii. W związku z tym był realnym, bardzo dużym zagrożeniem dla władzy Władimira Putina. Został otruty substancją, która jest w rękach tylko i wyłącznie służb państwowych, więc to jest oczywiste, że za Nie mamy oczywiście dowodu, że to Władimir Putin, prezydent Rosji, osobiście wydał rozkaz otrucia Nawalnego, ale to jest oczywiste, że państwo rosyjskie ponosi odpowiedzialność za tę próbę.
Czy równie oczywiste będzie zmiana polityki zagranicznej wobec Kremla?
No i właśnie, i to jest pytanie, czy po kolejnym tego rodzaju akcie agresji, po tym jak Rosja ewidentnie miesza się w sprawy Białorusi, wspierając dyktaturę Łukaszenki, czy państwa zachodniej Europy, a przede wszystkim czy Niemcy wyciągną z tego wnioski, bo w tym samym czasie, w którym pani kanclerz Angela Merkel na konferencji prasowej ogłasza, że Niemcy mają dowody na otrucie Nawalnego i powtarzam, są ścisłe związki z reżimem Putina, w tym samym czasie Niemcy wściekle w Waszyngtonie walczą z pomysłem sankcji za budowę gazociągu Nord Stream 2, strasząc Amerykanów kontrsankcjami. To, co dzisiaj robi niemiecka polityka zagraniczna na poziomie europejskim, na poziomie Stanów Zjednoczonych, to jest jakieś horrendum. To jest budowanie koalicji w Europie, żeby wprowadzić sankcje dla Amerykanów za to, że oni robią coś, rzecz niezwykle ważną w tej chwili, czyli utrudniają budowę gazociągu, którym popłyną kolejne petroeuro do reżimu Putina, bo pamiętajmy, że ten gazociąg działa w dwie strony. Z jednej strony jest tłoczony gaz z Rosji, z drugiej strony są tłoczone miliardy euro do Putina, które on później wykorzystuje do agresji na kolejne kraje.
To więc może nasz głos z tej części Europy, Polski, Czech, Słowacji, może nawet i Węgier, jest zbyt mało słyszalny w Europie. Za mało się liczymy, dlatego nie jesteśmy w stanie przeforsować zastopowania Nord Stream 2.
My robimy, co możemy. Ważne jest, żeby w tej sprawie zmieniły zdanie Niemcy, a tak naprawdę, żeby w tej sprawie zmieniła zdanie niemiecka chadecja. Ja tutaj oczekuję przede wszystkim skuteczności ze strony naszych kolegów z Platformy Obywatelskiej, z PSL-u, którzy są członkami Europejskiej Partii Ludowej, tej samej partii, która rządzi dzisiaj w Niemczech i która kończy budowę gazociągu Nord Stream 2. Chciałbym, żeby Donald Tusk na przykład, który w ostatnim czasie raczej słynie z średnio śmiesznych tweetów dotyczących polskiej polityki, żeby zwołał szczyt Europejskiej Partii Ludowej, nadzwyczajny szczyt w sprawie Nawalnego i żeby wymógł na swoim członku, czyli na niemieckiej chadencji, zakończenie budowy gazociągu, bo teraz jest ku temu najlepsza okazja, nawet w Niemczech, wśród niemieckiej prasy, wśród niemieckich polityków pojawiają się pierwsi odważni, którzy łączą te fakty i apelują do kanclerz Merkel, żeby skończyła z tą samobójczą dla Europy polityką finansowania reżimu Władimira Putina.
To może w Europarlamencie namówi pan kolegów z Platformy, z Polski, żeby porozmawiali z Donaldem Tuskiem. Zwrócę na koniec jeszcze do koalicji, bo to też myślę jest ważna sytuacja dla słuchaczy w Polsce. Ta zmiana w ministerstwach, jak pan myśli, będzie bliżej 10 finalnie czy 15?
Jedno zdanie, jeśli chodzi o Europarlament. Ja chciałbym wyrazić radość, że po raz pierwszy od wielu, wielu lat w tym tygodniu, w mijającym tygodniu doszło do spotkania Klubu Polskiego, czyli wszystkich eurodeputowanych z wszystkich partii politycznych. My obradowaliśmy, rozmawialiśmy na temat Białorusi. To był pretekst do tego spotkania. Natomiast na tym spotkaniu zarówno przedstawiciele lewicy, jak Robert Biedroń, który jest szefem delegacji do spraw Białorusi, czy pan poseł Andrzej Halicki, który jest szefem delegacji Platformy Obywatelskiej w Parlamencie Europejskim, oni wyrażali gotowość, czy nawet życzenie, żeby takie spotkania odbywały się częściej. I ja się cieszę, bo ja byłem inicjatorem powstania takiego klubu polskiego w 2004 roku, kiedy weszliśmy do Unii Europejskiej i po raz pierwszy zostaliśmy wybrani do Parlamentu Europejskiego. I być może to jest okazja, żeby te więzi pomiędzy polskimi eurodeputowanymi, bardzo rozluźnione w ostatnich latach ze względu na różnice w polskiej polityce, ponownie się zawiązały i żebyśmy mogli bardziej, lepiej koordynować nasze działania na forum brukselskim. Natomiast jeśli chodzi o pana pytanie dotyczące naszej koalicji, przepraszam, umknęło mi...
Bliżej 10 resortów finalnie, czy raczej 15? Jak pan to czuje?
Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej przed wakacjami mówił o 12 resortach. Ten pomysł wciąż się pojawia. Ja bym nie trzymał się... Nie tworzę jakiegoś fetyszu z liczby 12, 13, 14. No 13 jest dla niektórych nieszczęśliwa. Natomiast ważna jest struktura. To znaczy, jak wiemy, kształtowanie resortów, budowanie resortów polega na łączeniu poszczególnych działów. Tych działów jest kilkadziesiąt, znacznie więcej niż resortów. I ważne jest, żeby premier Mateusz Morawiecki wystąpił z propozycją, które działy powinny ze sobą znajdować się w jednym resorcie, tak żeby ta współpraca... Celem jest przecież ułatwienie...
To ostatnie pytanie. Czy super resort Jacka Sasina powstanie? To już jest przesądzone?
Pyta pan o to, czy zostanie połączone
tak.
Dział dotyczący nadzorowania spółek z infrastrukturą. Jest to prawdopodobne, jest taka propozycja, ona krąży w kuluarach, została przedstawiona, natomiast do momentu, kiedy nie zapadną decyzje, trudno mi się w tej sprawie wypowiadać publicznie. W poniedziałek, jak wiemy, ma być kolejne spotkanie. Trudno, nie sądzę, żeby już w poniedziałek doszło do jakiegoś porozumienia, bo to jest takie, bym powiedział, żmudne ustalanie nie tylko spraw personalnych. Chciałbym to wyraźnie podkreślić, bo tu nie tylko i wyłącznie o sprawy personalne chodzi, ale przede wszystkim o kwestie programowe i dotyczące priorytetów legislacyjnych, tego, z jakimi ustawami będziemy wychodzić we wrześniu, w październiku, w listopadzie, w grudniu, na czym skupi się rząd, jeśli chodzi o wysiłki reformatorskie. Wiemy, że nie można robić wszystkiego naraz, że mam ograniczone możliwości, ograniczony potencjał polityczny, więc bardzo ważne jest wyznaczenie tych priorytetów. Inne poglądy mają, nieco inną wrażliwość mają nasi koledzy z Solidarnej Polski, nieco inną z Prawa i Sprawiedliwości, nieco inną z Porozumienia, ale to jest też siła naszego obozu. Ważne, żebyśmy byli w stanie uzgodnić rozsądny kompromis.
Adam Bielan, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, wiceprezes Porozumienia. Dziękuję, panie pośle. Dobrego, spokojnego dnia i do zobaczenia.
Dziękuję wzajemnie.